Druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział, wiersz 2 i 3. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To jest treść, pełna treść pierwszego przykazania. Gdy czytamy to przykazanie, gdy je znamy i stwierdzamy, Jam jest Pan, Bóg Twój, to każde dziecko od razu zada pytanie, a kto stworzył Boga, skąd się wziął Bóg, a gdzie On jest, a czy On w ogóle istnieje? I jako ludzie inteligentni, mający do czynienia z literaturą, wiemy, że wystarczy wziąć przeciętną książkę, otworzyć ją na pierwszej stronie, tam mamy zwykle wprowadzenie i w tym wprowadzeniu na ogół powinna się pojawić jakaś krótka nota biograficzna o autorze. Otwieramy zatem Biblię, pierwszą stronę, pierwszą kartę, i szukamy informacji o Bogu, a tu stwierdzamy, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Czytamy cały pierwszy rozdział, czytamy następny rozdział, czytamy całą księgę Starego Testamentu, czytamy cały Nowy Testament, nie ma nic i żadnej informacji, kto to jest Bóg, kto go stworzył, skąd się wziął, jak on właściwie wygląda, nie ma takiej informacji. Biblia stwierdza autorytatywnie, deklaratywnie, Bóg jest. Nie poddaje tego żadnej dyskusji. Po prostu Biblia stwierdza, że Bóg jest. Czy rzeczywiście my Go możemy poznać? Czy rzeczywiście On jest? Kto to jest Bóg? I na to pytanie nie ma takiej prostej odpowiedzi. Ja mam nadzieję, że w wieczności naprawdę dopiero zrozumiemy, kim jest Bóg, jak On wygląda i wszystko to, co nas tak bardzo intryguje w osobie Boga. Bo jest to jednak tajemnica, ale nie zupełnie zakryta. Biblia jednak daje nam wiele wyjaśnień dotyczących osoby Boga. Ale oczywiście pierwsze, co najczęściej zdarza się ludziom, to to, zwłaszcza tym, którzy się deklarują, że są ateistami, dziś akurat mamy taki w odwrotną stronę, tak kiedyś się wszystko mówiło, że nie ma Boga, teraz jest w odwrotną stronę. Wszystko jest uświęcone. Są ludzie, którzy powiadają, ja nie wierzę w Boga. I Dawid Watson w książce Jak znaleźć Boga, już to dostępnej książce, przytacza taki interesujący przykład. Pewien człowiek, inteligentny badacz, stwierdził, ja nie tylko nie wierzę, że Bóg istnieje, ja wiem, że nie ma Boga. I Watson wtedy zadał mu pytanie, proszę mi powiedzieć, czy Pan zna całkowitą prawdę dotyczącą całego wszechświata? Oczywiście, że nie, padła odpowiedź. Czy Pan zna 1% tej całkowitej prawdy? Nawet tyle nie. Czy zna Pan 0,1% prawdy? Tyle też nie wiem, odpowiedział. I to była uczciwa odpowiedź. A więc przypuśćmy, że Pan jednak zna 0,1% całkowitej prawdy dotyczącej wszechświata. Czy nie jest zatem możliwe, że Bóg istnieje w tych 99,9%, których Pan nie zna i także w tej 0,1%, którą Pan zna, ale w której Pan nie rozpoznaje Go? I to był koniec rozmowy. A więc nie będziemy się w tym miejscu zajmować problemem istnienia Boga, ale Jego charakterem. My przez wiarę przyjmujemy istnienie Boga. My wierzymy, że Bóg istnieje. To jest prawda, którą przyjmujemy. Jeśli chcielibyśmy udowodnić tak w pełni istnienie Boga i zrozumienie Jego, to jeden z wielkich ojców Kościoła powiedział, to my musielibyśmy być wtedy Bogiem. A więc opis stworzenia nie zna teogonii, nie zna pojęcia stworzenia Boga. Bóg jest jeden, jedyny, był przed chaosem, nie jest identyczny ze światem, ze stworzeniem. Nie jest siłą przyrody. Bóg był, jest i będzie, więc jest rzeczywistością. I objawia się nam na pierwszej stronie Biblii w słowie i rzekł. Bóg rzekł i coś działo się. W ten sposób Bóg nam się objawia. Biblia również nie udowadnia nam istnienia Boga, ale stwierdza, że o jest. I list do Hebrajczyków, 11 rozdział, wiersz 6 powiada, kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje. Biblia zakłada od razu, że jeśli ktoś przychodzi do Boga i o nim myśli i rozważa, musi wierzyć, że On istnieje. Chrześcijanin przyjmuje prawdę o istnieniu Boga przez wiarę. Jedyną możliwą odpowiedzią jest, że wszystko, co istnieje we wszechświecie, świecie, jest dziełem Najwyższego Stwórcy. Tak jak zegar musi mieć swego mechanika, tak i ten precyzyjny wszechświat ma swego wielkiego konstruktora. I nazywamy go Bogiem. Imię Boga jest doskonale znane całej ludzkości. Istota i charakter Boga stanowią tajemnicę i znajdują się całkowicie poza możliwością zrozumienia przez człowieka. Bóg jako istota niematerialna, duchowa, nie może być poznany za pomocą zmysłu czy przez doświadczenie zewnętrzne. Fizyk może mechanicznie wyjaśnić na przykład działanie czy funkcjonowanie, istnienie głosu ludzkiego, można zbadać drgania strun głosowych, powiedzieć, że człowiek ma głos, wydaje go, zresztą słyszymy to, prawda? Ale można też udowodnić to istnienie i zdefiniować, zbadać. Bóg znajduje się poza sposobem dowodzenia właściwym nauką przyrodniczą. A więc nie można się z nim obchodzić tak, jak można się obchodzić z jakimś materiałem doświadczalnym w laboratorium. Jego istnienie nie może być wyliczone ani za pomocą formuł matematycznych, ani też stwierdzone na podstawie analiz chemicznych. A zatem my możemy podać tylko pewne dowody istnienia Boga oparte na tzw. zasadach przyczynowości. Możemy tu się posłużyć po pierwsze tzw. dowodem kosmologicznym. Gdy podnosimy nasz wzrok, widzimy niebo, firmament, na nim planety, gwiazdy, księżyc, słońce. I kiedy spojrzymy na człowieka tu na Ziemi, na przyrodę, na faunę, florę, to rodzi się pytanie, skąd się to wszystko wzięło? I na zasadzie przyczynowości mówimy, że wszystkie te, czy te zjawiska miały przyczynę swojego bytu, ale swojego początku. Początek swój, każda z tych rzeczy zawdzięcza innej. I obserwując przyczyny i skutki, znajdujemy taki długi łańcuch, w którym dochodzimy do pierwszej przyczyny. I tę pierwszą przyczynę, nadającą byt i działanie, możemy nazwać i nazywamy Bogiem. Bo czytamy w Biblii, że Bóg był pierwszą przyczyną stworzenia wszechświata, tej ziemi, wszystkiego, co jest na tej ziemi i nas, ludzi, na tej ziemi również. Mamy szereg tekstów biblijnych, które nas o tym informują. Na przykład Psalm 104, czy list do Kolosan, rozdział 1, wiersz 16, czy Kaznodzieja Salomonowi, 3 rozdział, wiersz 11. Jeden z tych wersetów zacytuję. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Istnieje też dowód teologiczny. O istnieniu Boga świadczy ład i porządek zaprowadzony w świecie widzialnym. W najmniejszych i największych dziełach istnieje godna podziwu mądrość. W kosmosie wszystko działa dokładniej niż kółka w najlepszym zegarze. Wszędzie tam, gdzie coś badamy, działa natura zgodnie ze swym przeznaczeniem. Że w zasadzie my, przy najlepszych chęciach naszych i możliwościach, nie jesteśmy w stanie tejże natury poprawić. Oczywiście w niewielkich możliwościach próbują ludzie poprawiać tę ludzką naturę. Nas próbują poprawiać, a to nos komuś wyprostują, a to uszy zmniejszą, a to kogoś tam o kilka centymetrów wydłużą, ale to jest ingerencja jedną konkretną istotę, ale nie generalnie. Wszystko to działa w sposób rozumny. Działać w jakimś celu może tylko istota rozumna. Istoty nierozumne nie działają same, lecz są kierowane przez Boga. natura nie zastanawia się nad środkami jak człowiek. Po prostu jest kierowana. Ona nie myśli. Bóg pewne prawa ustanowił. A jeśli rządzi czymś przypadek, to to nie ma planu ani porządku. Spójrzmy na psalm 19 i wiersz 2-6. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, firmament głosi dzieło rąk Jego, dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońce postawił namiot, a ono jako grubieniec wychodzi ze swojego namiotu, ratuje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Widzimy pewien zharmonizowany, zaplanowany przez Boga ład i porządek. Istnieje trzeci też dowód, który nazywamy dowodem psychologicznym. I myślę, że jest on bardzo istotny. Otóż głos sumienia naszego przekonuje nas o istnieniu Boga. Polecam przeczytanie książki Sumienie. Od chwili, gdy zaczynamy myśleć, słyszymy wszyscy w sobie głos wewnętrzny, który do nas woła i powiada, to jest sprawiedliwe i dobre to czyni, to jest niesprawiedliwe i złe, tego unikaj. I każdy człowiek doskonale wie, nawet gdyby nie czytał Biblii, że robi źle lub postępuje dobrze. Bo w nas Bóg umieścił sumienie i Bóg jest tym, który to sumienie budzi, nim kieruje. Głos sumienia nie pochodzi od naszej woli, gdyż u wszystkich ludzi apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada, od niepamiętnych czasów nasza wola działa zawsze jednakowo. I on powiada tak, drugi rozdział listu do Rzymian, 14-15 wiersz. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają, dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie i oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą obronę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawia. Wszystko, co o Bogu wiedzieć można, nawet gdybyśmy Biblii nie mieli, wiedzieć będziemy, ponieważ Bóg nas tak skonstruował, że jest to w nas zakodowane. Czwartym dowodem jest dowód historyczny. Jedni wierzą w wielu bogów, to są politeiści, inni w jednego Boga, to monoteiści. Wszyscy jednak wierzą, że istnieje jakaś wyższa istota, która rządzi światem i za dobre wynagradza, za złe karze, przynajmniej tak wielu ludzi myśli. Plutarch, mędrzec grecki, tak powiedział. Chodząc po świecie, można znaleźć miasta bez mur, bez nauki, bez króla, lecz nikt jeszcze nie widział miasta, które by nie miało Bogu i świątyń. I mniemam, że prędzej można by wybudować miasto bez fundamentów, niżeli społeczeństwo jakieś miałoby się utworzyć i istnieć bez wiary w bóstwo. I ta ogólna zgoda jest dowodem, że przekonanie o istnieniu Boga jest prawdziwe. Prawda jest tak jasna, tak się sama człowiekowi nasuwa, że wystarczy mieć zdrowy rozsądek, aby ją widzieć. Gdyby wiara w Boga i wieczność była bajką, nigdy by nie mogła nabrać takiego rozpowszechnienia i tak wielkiej mocy. Powiedział to profesor fizyki Lipski, Fermat. Jeśli rzeczywiście Boga by nie było, nie mielibyśmy o czym rozmawiać, to dlaczego przeciwnicy, którzy raz wypowiedzieli słowa, że Boga nie ma, nie zaprzestali, ale ciągle podejmują różne próby, walki, argumentacje, by udowodnić, że Boga nie ma. I to jest też dowodem na to, że Bóg jest. Ponieważ jeśli czegoś nie ma, to wystarczy raz powiedzieć nie ma i kończymy dyskusję. Tę wiarę Boga można z wielkim trudem zagłuszyć, można ją stłumić. Lecz nie można jej w żaden sposób wyrwać z duszy człowieka. Nie można wyrwać jej z serca człowieka. Dlatego to przekonuje nas o istnieniu. istnieniu Boga. Jakie są atrybuty Boga? Pierwszy to jest ten, że Biblia stwierdza, iż Bóg jest duchem. To powiedział sam Jezus Chrystus w rozmowie z Samarytanką, powiadając: Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Czym jest duch? Łukasza w 24 rozdziale, wierszu 39, Jezus powiada: wszak duch nie ma ciała ani kości. Skąd możemy być pewni, że duch nie ma ciała? Jest to dokładnie przeciwieństwo ciała, a jednak posiada treść i moc. Gdy słyszymy słowo duch, staramy się natychmiast zredukować wyobrażenie nasze do naszego kapołownego wymiaru, do tego zrozumienia, jakie my posiadamy, ograniczając je do zrozumienia naszych zmysłów. Ale duch nie jest czymś, co jest ograniczone ciałem. Duch nigdy się nie niszczy, tak jak ciało. Duch się nie zmienia, tak jak ciało. I dlatego Biblia powiada: Bóg jest takim duchem, że nie jest ograniczony ani kształtem, jest niewymierny, niedostrzegalny ludzkim wzrokiem. Biblia mówi, że ponieważ nie ma on takich ograniczeń, może być wszędzie jednocześnie. Może wszystko słyszeć, wszystko widzieć, o wszystkim wiedzieć. My tego nie potrafimy i w związku z tym, że my nie potrafimy, to staramy się ten obraz Boga zredukować do takiego właśnie pojęcia, jak my to rozumiemy, jak my to potrafimy. Ale oczywiście Biblia powiada: Bóg to nie jest człowiek. Bóg jest duchem nieskończonym, wiecznym i niezmiennym. I te określenia w odniesieniu do Boga powiadają, w jaki sposób Bóg istnieje jako byt diametralnie różny od naszej ludzkiej, cielesnej egzystencji. Prorok Izajasz pewną myśl wyraził w 31 rozdziale, wierszu 3. Ponieważ Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg. Konie ich to ciało, a nie duch. A więc jest to przeciwstawione ciało duchowe. I na tej zasadzie on powiada: przecież Egipcjanie to ludzie, a Bóg to nie człowiek. Dlatego Boże Słowo tak ostro występuje przeciwko próbie materializowania postaci Boga. I właśnie dlatego w przykazaniu nie czyń sobie podobizny. Biblia objawia go jako osobę. W całej Biblii powtarzają się słowa takie jak: Bóg kocha, Bóg mówi, Bóg czyni. I cokolwiek przypisujemy sobie, przypisujemy również Bogu. Osobą jest ten, kto czuje, myśli, życzy sobie, pragnie i ma wszystkie możliwości wyrażania swej osobowości. Jakie byłoby to objawienie, gdybyśmy mogli wszyscy uświadomić sobie, że osobowości nie należy identyfikować z istotą fizyczną. Bóg nie jest ograniczony ciałem, a jednak jest osobą. On czuje, myśli, kocha, współczuje nam w naszych problemach i smutkach. Bóg objawił nam się w 3 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej, wiersz 14. Jestem, który jestem. Biblia po trzecie twierdzi, że Bóg jest nie tylko duchem i osobą, lecz Bóg jest istotą świętą i sprawiedliwą. Jest On najwyższą doskonałością i absolutem w każdym szczególe. Bóg jest święty, to znaczy nie ma nic wspólnego z grzechem. Miłuje tylko dobro i brzydzi się złem. Bóg jest miłością. To również jeden z Jego wielkich atrybutów, o którym mówi szczególnie Jan. W związku z tym nie możemy popełniać błędu, przypuszczając, że skoro Bóg jest miłością, wszystko ma być przyjemne, piękne i szczęśliwe. Że nikt nie będzie ukarany za swoje grzechy. Świętość Boga wymaga zadośćuczynienia za wszystkie grzechy. Lecz miłość Boga przedkłada plan i sposób odkupienia grzesznika. A więc miłość, którą jest Bóg, ma na celu dawanie. Nie miłuje ona po prostu tych, którzy tej miłości są warci, ale sięga po tych, którzy tej miłości nie byli warci, nie byli godni. Miłość Boga udzielana jest wszystkim bez różnicy. I dąży nam miłość do okazania najwyższego dobra wszystkim ludziom. Dalej ten sam autor pierwszego listu Jana w piątym wierszu pierwszego rozdziału powiada, że Bóg jest światłością. W Biblii światło jest symbolem takich pojęć jak świętość, dobroć, poznanie i zbawienie. Jako światłość Jego przenika cały świat. Biblia uczy nas, że Bóg jest wieczny, a więc Bóg nie ma początku, ani nie ma końca. 90. psalm, wiersz 1 i 2 stwierdza, od wieków na wieki tyś jest, o Boże. Biblia stwierdza, że Bóg był, jest i będzie. Jestem, który jestem. Nie ten, który był kiedyś, a więc by sugerowało, że się kiedyś zaczął początek Boga. On jest. Zawsze dla Niego jest teraźniejszość. My jesteśmy umieszczeni w czasie, w którym mierzymy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Bóg ma jeden czas, który jest nam to niezmiernie trudno zrozumieć, ale on jest umieszczony w czasie, który jest teraz, zawsze jest teraz. Bóg jest niezmienny. My ludzie się zmieniamy. Boże usposobienie i miłość są zawsze takie same. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, 10-12 wiersz powiadają. Tyś, Panie, od początku ugruntował ziemię, niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz. I wszystkie jak szata zestarzeją się. Jak płaszcz jest winiesz, jak podziemie i przemienione zostaną. Ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Bóg jest niewidzialny. List do Tymoteusza, pierwszy rozdział, powiada. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępny, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. To są atrybuty Boga, ale jednym z bardzo istotnych, z fundamentów nauki i wiary chrześcijańskiej jest dogmat trynitarny, nauka o tak zwanej świętej Trójcy. Jest to kamień węgielny chrześcijaństwa. Czyli, że jedność jest mnogością ograniczoną do trzech pozostania i jest tajemnicą. Bóg jest, zawsze był i jest tajemnicą dla człowieka. W jedności tego bóstwa mieszczą się trzy osoby, właśnie z natury bóstwa. Tajemnica Trójcy jest tajemnicą Bożej istoty, która przewyższa rozum. Jest to świętość i wielkość, gdyż zawdzięczamy ją nie naszemu filozoficznemu poznaniu, ale zawdzięczamy to objawieniu Boga. Ten, kto dogmat trynitarny wywodzi z Biblii, nie ma kłopotu, nie ma trudności. Trudności pojawiają się wówczas, gdy na ten temat zaczynamy filozofować. Na tle tej nauki powstało wiele zamieszania. Po pierwsze dlatego, że ludzie wierzący powiadają, przecież w Biblii nie ma takiego zwrotu. W Biblii wielu nie ma zwrotu, chciałbym powiedzieć. W Biblii nie ma takiego słowa jak samochód. A wierzymy, że jest. Jeździmy nim, prawda? I tego słowa używamy. Nie powiadamy, że to jest niebiblijne słowo. Ten powód, ta sprawa zrodziła wiele też nieporozumień i herezji. Oto kilka z nich. Jednym z poglądów był tak zwany adopcjonizm. Głosił ten pogląd Paweł z Samosaty. Podstawą tezy jego było to, że Jezus jest istotą ludzką, natchnioną przez Boga i napełnioną Jego duchem. A ze względu na wysoki stopień posłuszeństwa został zaadoptowany przez Boga na Syna. Dlatego to się nazywało adopcjonizmem. I było jedną z herezji, która funkcjonowała. Innym poglądem był tak zwany modalizm. Dowodził on, że jedyny Bóg wcielił się w postać Syna, który był prawdziwym Bogiem. A więc przed narodzeniem nie było Syna. A w momencie, gdy narodził się Syn, nie było Ojca. To była kolejna znowu wynikająca na tle tego filozofowania herezja.
trzecim takim bardzo znanym poglądem jest subordynacjonizm, a dalsze konsekwencje w dalszym rozwoju się przekształcił w tak zwany arianizm. Że Jezus jako Logos jest bóstwem, a jednocześnie pierwszym stworzeniem Bożym. A więc tak zwaną jego hipostazą, czyli usamodzielnionym atrybutem Boga. Całkowicie zależną od Ojca. Jezus to Syn Boży, ale stworzony w wieczności i stąd nie można mu oddawać boskiej czci. Ponieważ czczenie stworzenia jest bałwochwalstwem. Pogląd ten utrzymuje się do dnia dzisiejszego w ruchach wywodzących się od Russella, a więc wszystkie ruchy badawskie, łącznie ze Świadkami Jehowy. Chrześcijanie to są ci, którzy wyznają, że Bóg jest jeden w trzech osobach, czyli istnieje Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Kto nie uznaje tych dwóch pozostałych osób jako bóstw, nie należy do rodziny chrześcijańskiej. Kościół obronił przekonanie o pełnej boskości Chrystusa i Jego jedności z Bogiem. I tę obronę musiał Kościół wyrazić. Została ona wyrażona w wyznaniu wiary. I w ten sposób właśnie dopiero wtedy powstała nauka o Trójcy. Po raz pierwszy tego terminu użył Tertulian. Jeśli byśmy nie uznawali to mielibyśmy poważne problemy z naszym zbawieniem. Bo Jezus nie byłby Bogiem. Jego śmierć za nasze grzechy nie miałaby żadnego znaczenia. Bo byłaby to śmierć człowieka za człowieka. Jeśli Duch Święty nie byłby Bogiem, to my nie moglibyśmy się odwoływać do Jego nadprzyrodzonego działania. To znaczy, że Kościół dziś istniałby nie wiadomo właściwie jak, zawieszony w próżni. Ponieważ od chwili, gdy Jezus Chrystus został wzięty do nieba, mówimy o eonie Ducha Świętego, o okresie łaski Ducha Świętego, a więc my żyjemy w czasie działania Ducha Świętego. A w związku z tym, jeśli to nie byłaby boska osoba, tylko jakaś energia, jak to często ruchy kwestionujące boskość Ducha Świętego powiadają, czy tchnienie nawet, to właściwie my jesteśmy zawieszeni w próżni. A więc pod znakiem zapytania staje nasze zbawienie, pod znakiem zapytania staje Kościół, pod znakiem zapytania wszystkie zjawiska nadprzyrodzone w imieniu Jezusa Chrystusa. Ktoś tak powiedział o nauce o Trójcy. Staraj się ją wyjaśnić, a stracisz rozum. Staraj się ją odrzucić, a stracisz duszę. A więc Bóg objawia nam się w trzech osobach. Jako Ojciec, jako Syn i Duch Święty. Jest to tajemnica, którą przyjąć musimy. Ale chciałbym się posłużyć takim bardzo prostym przykładem. Jeśli mamy świeczkę i ją zapalimy, tutaj są akurat, to mamy trzy elementy. Mamy świecę woskową, mamy płomień, ogień, widzimy to. Ale również, kiedy staniemy przy tej świeczce blisko, przyłożymy rękę, odczuwamy ciepło. Trzy różne zjawiska, jednak ta sama świeca. Jest to bardzo prymitywne może, ale próbujące wyjaśnić, jakaś definicja próbująca określić, jak rozumieć Boga, który objawia nam się jako Bóg, Ojciec, jako Syn, jako Duch Święty. Można sobie stworzyć taki trójkąt, na którego wierzchołkach my umieścimy trzy osoby, Syn, Ojciec i Duch Święty. I możemy teraz powiedzieć tak, że Ojciec to nie jest Syn. Syn to nie jest Duch. Duch to nie jest Ojciec. Ale równocześnie Bóg to jest Duch, to jest Syn, to jest Ojciec. Pierwszym, najważniejszym dla nas stwierdzeniem Słowa Bożego jest to, że Bóg jest jeden. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym. Pan jedyny. Drugim ważnym stwierdzeniem jest to, że ten Bóg objawia się w trzech osobach. I ci, którzy wyznają, a są to chrześcijanie, to poselstwo nazywani są trynitarianami. W przeciwieństwie do unitarian, uważających, że istnieje tylko jednoosobowy Bóg. Dlaczego Bóg się nie objawił od razu Izraelowi w taki sposób? Otóż Izraelici mieli tendencję do politeizmu, do wielobóstwa. Dlatego Bóg im się objawił jako Bóg Ojciec Wszechmogący. Dlatego ta religia żydowska jest nazywana religią monoteistyczną, monoteizmem, ponieważ oni wierzyli w jednego Boga. My również jesteśmy monoteistami, bo wierzymy w jednego Boga, który się objawia w trzech osobach. Nam się stawia zarzut, że my wierzymy w tak zwany triteizm, czyli w trzech Bogów. No, ale my nie wierzymy w trzech Bogów, tylko wierzymy w jednego Boga. I oczywiście ja wam nie wytłumaczę tej tajemnicy, ponieważ jest to tajemnica. My wiarą to przyjmujemy, ale mamy równocześnie Biblię i Nowy Testament, w którym wyraźnie widzimy, jak Bóg się objawiał jako Ojciec, jako Syn, jako Duch Święty. Ale chociażby jeden tylko z przykładów. Kiedy Jezus Chrystus był chrzczony w Jordanii, to oto mieliśmy Jezusa, oto był słyszany głos z nieba i równocześnie Duch Święty wstąpił jako gołębica. Trzy elementy. Bóg potwierdził swoją osobę w trzech równocześnie osobach. Izajasza w 6 rozdziale, w wierszu 8 jest też takie sformułowanie: kogo poślę? Liczba pojedyncza, jeden Bóg. Kto nam pójdzie? Liczba mnoga, wielość osób. To ma bardzo wielkie znaczenie, to nie jest błąd w tłumaczeniu, to ma istotne znaczenie. Kiedy Bóg tworzył człowieka, powiedział: stwórzmy na obraz nasz, na nasze podobieństwo. Nie na moje podobieństwo, na nasze podobieństwo. Już wtedy, w tej kreacji miał udział Bóg, Syn i Duch Święty. Ojciec, Syn i Duch Święty. Cały czas Biblia jest przesiąknięta tym objawianiem się Boga w trzech osobach. Bóg w języku hebrajskim jest nazwany Elohim. Końcówka im oznacza też taką liczbę mnogą, tak zwaną pluralis majestatis, wielu osób. A więc ona znów mówi o mnogości. Uczynił człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię liczba pojedyncza, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, mimo że jest to imię, to jest objawione w trzech osobach. Duch Święty jest wielokrotnie jako osoba nazwany w Jana 14 rozdział 16 wierszu, 15 rozdział 26. Jeśli posłużyć się jednym wymiarem, można pociągnąć tylko jedną linię prostą. Jeśli użyjemy dwóch wymiarów, możemy nakreślić figury geometryczne. To będzie prostokąt, kwadrat, taka płaska w każdym razie figura. Prostokąt jest utworzony z czterech linii prostych. Jeśli postąpimy krok dalej, gdy posiadamy trzy wymiary, możemy zbudować to, co nazywamy bryłą. A więc będzie to już przestrzeń. Powiedzmy, będzie to sześcian, który składa się z kwadratów, kwadraty z linii prostych. Świat w jednym wymiarze byłby płaski, byłby linią prostą. W dwóch wymiarach byłby płaski, jakąś płaską figurą geometryczną. W trzech wymiarach są bryły, istnieje. Bóg jest w trzech wymiarach. Niektórzy sugerują, że właśnie ta troistość Boga jest podbita właśnie nawet w tych geometrycznych bryłach, w tej przestrzeni, w tym, że istnieje trójwymiarowy świat. To świadczy o tym też, że Bóg jest w trzech osobach. I gdyby chrześcijaństwo było czymś, co my byśmy sobie stworzyli sami, to oczywiście my byśmy to wszystko tak uprościli, tak wypłaścili, że to byłoby takie jasne, klarowne, proste. Ale właśnie dlatego, że chrześcijaństwo jest objawione przez Boga, to Jego osoba wydaje się być nam taką skomplikowaną. Ale to my nie wymyśliliśmy Boga trójosobowego. Bóg nam się takim objawił. Akceptujemy wiarę Boga trójosobowego. Jeszcze ze starego tłumaczenia z Biblii Gdańskiej, z pierwszego listu Jana, 5 rozdział, wiersz 7, zacytuję, bo on jest tam znacznie ciekawiej przetłumaczony. Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej są jedno. A więc jakie jest znaczenie religijne też tego dogmatu trynitarnego? Została w nim wyrażona podstawowa prawda wiary chrześcijańskiej, uznawana zawsze w Kościele, że Chrystus jako Bóg, który się zjawił w ciele, jest pełnym, doskonałym objawieniem Boga, że Jego dzieła były i są dziełami Boga, gdyż On był pełnym, prawdziwym Bogiem. Dogmat trynitarny zapobiegł ze świadczeniem chrześcijaństwa. W Dlatego powinien nas pobudzać do miłości Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.